Godzina 16:06. Słuchają Państwo Popołudnia Wnet i do naszego studia wszedł już gość, pan Jerzy Zalewski, reżyser, scenarzysta. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
To opowiedzmy, ciężko zacząć, bo jest dużo wątków i jest dużo do opowiadania, ale może zacznijmy od tego, że miał powstać, a może jeszcze powstanie, bo może to nie jest zakończony film, Zdarzyło się w Polsce. Zanim opowiemy o problemach, to opowiedzmy o samym projekcie filmu. O czym miał mówić ten film?
Film miał opowiedzieć historię złożoną z takich dwóch światów, znaczy dwóch przestrzeni. W pierwszej przestrzeni historycznej chodzi o braci Kowalczyków i zamach na aulę w Opolu. Aula została wysadzona. W tej auli dzień później, czy następnego dnia miał się odbyć wręczenie medali zomowcom z Wybrzeża, którzy rok wcześniej mordowali stoczniowców. W śledztwie dochodzi do śledztwa i jeden z podejrzanych staje się żołnierz wyklęty z oddziału Bartka, co nas przenosi Bartka Henryka Flamego, który stacjonował na Baraniej Górze jeszcze do 1946 roku. To nas przenosi w tamten czas. I te czasy się jakby z sobą zlewają, spotykają się w finale, tak mogę powiedzieć.
To ten projekt, jak pan przedstawiał włodarzom, jak pan przedstawiał osobom związanym z instytucjami kultury, to spotkał się z jakim przyjęciem?
Znaczy, szczerze mówiąc, moje doświadczenie z tymi instytucjami jest dość słabe przez ostatnie 30 lat mojego życia. I tak się nauczyłem, że jak właściwie nie mam jakiejś cienia szansy w realizacji czegokolwiek, to właściwie tego nie zapisuję do końca. Tym razem stało się tak, że ten projekt opowiedziałem mojemu znajomemu, a przyjacielowi doradcy pana premiera Mateusza Morawieckiego, Arturowi Adamskiemu. I ku mojemu zaskoczeniu otrzymałem telefon, że bardzo tym projektem jest zainteresowany pan premier Mateusz Morawiecki. Do tego stopnia, że jest skłonny przeznaczyć dotację z KPRM-u w wysokości 6,5 miliona złotych. No i w ogóle w ten sposób wkroczyłem do gry właściwie. No, dopiero wtedy napisałem scenariusz, szczerze mówiąc. Wcześniej go po prostu...
Został pan zachęcony.
To znaczy, ja wtedy zrozumiałem, że jakaś szansa jest. Ja nie znoszę pisać rzeczy, których do szuflady. To jest coś, czego nie robię.
No i pojawiła się szansa. Rozumiem, że Polska Fundacja Narodowa w tym projekcie nie dostrzegła żadnych walorów.
Nie dostrzegła, nie znam żadnej opinii, ale wiem, że nie odezwano po złożeniu tego projektu. PiS natomiast zrobił to, co mógł w świecie, w którym żyjemy. Znaczy w dobie dobrej
Czyli
zmiany.
Czyli co zrobił?
To znaczy oczywiście scenariusz się nie przyjął, bo tam to poprawek go dał. To było na tym pierwszym etapie to było. Ale miałem zapewnienie pana dyrektora PiS-u, że z puli dyrektorskiej, która jest jedyną szansą w ogóle jakiejś przyzwoitości w tym działaniu, bo bez tej puli dyrektorskiej to układ jest bardzo dobrze wymyślony, że nawet jest 5 komisji, to w drugim etapie szefowie tych komisji spotykają się i decydują o projekcie. No z tych 5, tak to jest wymyślone bardzo rozsądnie, że 3 komisje zajmują ludzie, którzy na pewno by nie chcieli tego filmu, albo w ogóle żadnego filmu, który robię ja, albo żadnego filmu, który jest przyzwoity. Te dwie się tak zawsze generalnie jakby wahają, ale tym razem nie mają się co wahać, bo jest 3-2 zawsze w najlepszym wypadku. Natomiast takie było zapewnienie pana dyrektora, że z tej puli dyrektorskiej otrzymam, a ponieważ ta dotacja była na ten na rok poprzedni, czy na 18, no musiałem wejść zdjęcie. Czyli nie mając pełnej puli, ta pula to powiedzmy, to jest różnie liczone w tej chwili, ale około 15 milionów całość tego filmu. A ja miałem 6,5 i chciałem te 6,5 zrealizować, rozliczyć w roku poprzednim. No i wkroczyłem w produkcję, ale przerwałem ją dosyć szybko, znaczy po 4 dnia zdjęciowych przerwałem produkcję.
Dlaczego? Miał pan zapewnienie, tak jak
pani,
pan mówi,
i pani pyta, a nikt mnie nie pytał poza... Znaczy, chcę powiedzieć tak, że pani mnie pyta, jest naturalne, że pani mnie pyta, dlaczego? Powstaje pytanie, dlaczego człowiek, który kocha robić filmy, przerywa...
No właśnie, to jest proste pytanie.
Tak, otóż pani zapytała, natomiast nikt w ministerstwie. Nikt. Nikt w KPRM-ie. Takiego zainteresowania nie było w ogóle. Zaraz powiem dlaczego. Natomiast zwróciłem pieniądze, których nie wydałem. Tą część, która była kosztem przerwanych zdjęć, no to trudno, była kosztem. A odpowiedź na pytanie brzmi następująco. No, po prostu nie, Znaczy dość szybko musiałem tę ekipę budować i ta ekipa okazała się, jak to powiedzieć, nieodporna na kradzież, tak? Nieodporna na defraudację.
To poważne zarzuty. Bardzo. Albo poważne...
To było tak, że po prostu przez te kierunki doprowadził do sytuacji, w której nie miałem umów, wchodzą zdjęcia z różnymi podwykonawcami i artystami, z tego to powodu, że pan kierownik sam decydował, wiedząc, że się nie zgodzę na te kwoty, o kwotach. Po czym, ponieważ wiedział, że się nie zgodzę.
Ale skąd ten kierownik się wziął?
No ja go musiałem gdzieś wynaleźć, no to jest branża, ta branża nie miałem wtedy. W tym roku teraz byłem w lepszej sytuacji, bo miałem własną ekipę. Wtedy musiałem wejść po paru latach, no sporych latach poroju w branży i kto był wolny, go wziąłem, nie miałem wyjść. Nie miałem też czasu.
No i rezygnuje pan po tych
rezygnuje z dużym bólem, zresztą i także z szokiem tych ludzi, całej tej ekipy, no bo tam wszystko ładnie żarło. Można było z tego kupę pieniędzy wyciągnąć. Nikt mnie nie pyta, powtarzam, dlaczego to robię, ale ja potem, jakby jestem głównie pytany o rozliczenie tej dotacji, tej kwoty, która poszła, tak? Ja pomijając tą, którą oddałem. I obiecuje mi ministerstwo, w osobie pana ministra Lewandowskiego, to jest wiceminister,
że... Do spraw kultury, powiedzmy,
kultury,
tak?
No powiedzmy kultury, tak. No.
W resorcie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Właśnie nie wiem, czy pan nazywa. Dziedzictwo pana Lewandowskiego, czy od kultury, w każdym razie on tam jest.
W tym ministerstwie.
Tak, tak. Mhm. I słowem ministra mi obiecuje, tak pada takie sformułowanie, słowo ministra, że w lutym otrzymam pieniądze już na kolejną dotację, bo minister musi wstąpić pod tą dotację z KPRM-u. I można równolegle rozliczać, równolegle wystąpić.
Czyli rozumiem, przez Ministerstwo Kultury KPRM-u daje te kilka milionów złotych.
Tak jest. No ale to rozliczenie trwa do czerwca. Z jakimś takim poważnym, tam czuję jakiś wyraźny opór ze strony ministerstwa. Znaczy dostrzegam ten problem i coraz silniej go dostrzegam, że to jest, mam wrażenie, siła branży po prostu, która naciska ich, panów ministrów. Oni się jakby boją z nimi wejść w konflikt. Bycie ministrem w dobie dobrej zmiany polega na tym, kultury i dziedzictwa narodowego polega na tym, że się nie wchodzi w niuanse, tak? Pan minister Lewandowski powiedział mi, proszę pana, niech to kosztuje ile chce, żeby tylko pan tak cwanie to rozliczyć jakoś. No, to powiedział do mnie minister mojego rządu, tak? I mówił o czymś, co jest zupełnie po prostu niegospodarnością. Bo jak teraz się okazuje, jak ostatnio do tego dojdziemy, ale jak wchodziłem po raz kolejny w ten projekt, to koszta są potanione o 30-40%. To jest nie do przyjęcia dla branży filmowej. Mhm. Znaczy po to muszą być pewne zabezpieczenia tej branży, prawda? Oni muszą żyć w swoim niewielkim świecie i utrzymają tam władzę absolutną. A kto tam jest niezbędny w związku z tym? Musi być osoba, która to wszystko jakby spina. I właściwie decyzją panów ministrów, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pana Glińskiego, pana Lewandowskiego, takim gwarantem stał się pan Włodzimierz Niederhaus. Postać, no, jak z takiej bajki o komunistach starych. No.
To powiedzmy, kim jest pan Niederhaus. Przypomnijmy, to jest szef wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych na ulicy Chełmskiej od lat kilkudziesięciu, tak?
Tam pracuje tam w roku 70. Ale teczka pracy TBW Włodzimierza jest z 83 roku na terenie wytwórni. TBW Włodzimierz to jest właśnie pan Niederhaus, osoba, którą zrobiono twarzą dobrych zmian w polskiej kulturze.
I panu narzucono, pana
tak,
Niederhausa?
Okazało się, że w czerwcu, okazało się, że kiedy rozliczyliśmy w końcu te pieniądze, po pół roku, kwota rozliczenia wahała się między 900 tysięcy a 40 tysięcy. Znaczy, przychodzili różni fachowcy, najczęściej z poprzedniej ekipy i bardzo różnie to opowiadali.
Suma summarum wyszło to jakieś tam 200 tysięcy,
190,
tak?
Tak, tyle rozliczyłem. I wtedy okazało się, że to nie jest jakby koniec przygody, wręcz przeciwnie. Znaczy, moi kierownicy produkcji, to trzecia ekipa, którą wynajęłem, przynieśli mi informację, mieli stały kontakt z panem Niederhausem, bo środowisko jest dosyć... Powiedziałem szczerze.
Ale mi chodzi o moment, w którym...
Ja chyba do niego dochodzę.
W którym ktoś panu mówi...
Bo co ty mówię?
No tak.
Przychodzi do mnie kierownik produkcji i mówią, że naszą produkcję, mówią to z radością. Bo widzą, jak ja próbuję potaniać koszty. Oni widzą na przykład, że kaskadry, którego wynajmuję, jest tańsze o 70% niż ci, którzy wcześniej proponowali swoje usługi. I widzą to wszystko i mówią do mnie, że wzięli go, zaprosili tego kaskadera do siebie. Ja mówię, po co? No bo on jest za tani. To chcesz mu powiedzieć, że ma być droższy? A oni mówią, no tak, bo wiesz, rozumiesz, bo jak jest drożej, to jest pewniej. Ja mówię, co jest pewniej? Chłopaki. I te chłopaki do mnie przyszły i powiedziały z radością, że Niederhod przejmuje produkcję. Ponieważ nic o tym nie wiedziałem, napisałem list do ministerstwa, do pana Lewandowskiego. Pan Lewandowski poprosił o spotkanie. No to ja się nie udałem, bo już czułem, że będzie słabo, więc poszli moi współpracownicy, gdzie się dowiedzieli, że po pierwsze pan Niederhod oczywiście przejmuje pieniądze z KPRM-u, a po drugie, co by znaczyło tyle po prostu, że ja nie mam żadnego ruchu kadrowego. Znaczy, że on tylko zatrudnia tych ludzi.
A pan jest wynajętym reżyserem,
to
tak?
Znaczy, tej części, powiedzmy, finansowa, nie ma innych pieniędzy. W związku z tym boję się, że może mogło być tak, że on był całość producentem również. Bądź częściowym. W każdym razie te pieniądze na pewno nie mógłbym po swoim nim gospodarować.
Pan się na to nie godzi.
Tak, ja się nie godzę, ale tam jest jeszcze jedno zastrzeżenie, mianowicie takie, że zmieniamy reguły gry. Otóż to nie jest tak, że ja mogę te pieniądze wziąć z KPRM-u teraz, tylko mogę je wziąć dopiero po obcieniu umowy z PiS-em. A ponieważ umowa z PiS-em jest tylko wtedy możliwa i realna, kiedy mam cały budżet zapięty, to one są to ostatnie pieniądze z PiS. W związku z tym to jest jakby uniemożliwienie filmu. Było jasne, że do końca roku tego nie zrobię. I napisałem do nich list, w którym się nie zgadzam na taką formułę i za zgodą pana premiera
Mateusza Morawieckiego.
Mateusza,
tak?
Morawieckiego, mhm. Taka właśnie, bo tam jest więcej premierów, się występuje.
No więc... jest trzech wicepremierów teraz.
Teraz nawet nie śledziłem, ale rozumiem, że pewnie jest podobnie. No więc za zgodą pana premiera Mateusza Morawieckiego zgłosiłem się do KPRM-u, bo czy o inną drogę przepływu tych pieniędzy.
I okazało się, że jest możliwość. Kto panu o tej możliwości opowiedział?
Znaczy, ja sprawdziliśmy po prostu to jakby urzędowo. Jest taka możliwość. Po prostu jest.
Jest.
Mhm. Ale mówiła nam, że jednak o wiele lepiej w tym KPRM-ie, że o wiele lepiej jednak do ministerstwa przez ministerstwo. Bo czuliśmy potworny opór wobec tej możliwości. Ale 3 września dostaliśmy potwierdzenie na piśmie. Tak, to jest ten tryb. Tym trybem możemy to zrobić. Tryb czy następujący. Albo stowarzyszenia, albo fundacja występują.
3 września, tak. To jest kalendarium, przypomnijmy, Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy NSZ 7 Okręgu Śląskiego, którzy byli zaangażowani, tak?
Razem z panem. Rok temu budowali dekoracje i w tym roku również. Wspaniałe dekoracje, które zresztą stoją do obejrzenia. Państwo chcecie zobaczyć, bardzo proszę, na...
Czyli, pojawia się nadzieja, że jednak jest ścieżka, jest możliwość.
Z tego momentu ja, wiedząc, że 24 października muszę wejść zdjęcia, żeby zdążyć te 31-35 dni zdjęciowych zrobić w tym roku i rozliczyć projekt, ja wydaję pieniądze wszystkie. Znaczy ja po prostu mam jeszcze pieniądze jakieś z innych produkcji.
Ale bez gwarancji z KPRM-u, znaczy słownej tylko,
to
tak?
Znaczy takiej, że to jest oczywiste, skoro pan premier popiera ten projekt, a oni już znaleźli drogę. Mhm. Mało tego, oni napisali nam papiery wszystkie. Znaczy papiery już nie przesłali, oni je poprawili.
Ten wniosek?
Tak, ten wniosek. I myślę, poszedł na jakąś tam komisję. Ważną komisję. Tak. 9 października w czasie rozmowy, bo coś jest dziwnie, coś się zawiesiło. Ta pani, która z nami korespondowała, nagle znika. Nie mam żadnych danych. A ja pracuję. Powstaje 17-18 obiektów scenograficznych na całej Polsce. Kielecczyzna, Beskidy, tak, Bielsko-Biała, Świdnica. I dodzwaniam się do pana Dworczyka, który szalenie arogancko mi oświadcza: panie reżyserze, nikt pan nic nie obiecywał. I w ogóle wniosek jest oddalony. 10 dopiero oficjalnie otrzymujemy ten wniosek na piśmie. Znaczy tyle, sytuacja jest taka, że urzędnicy KPRM-u wpuszczają nas w pułapkę, wiedząc świetnie, że my inwestujemy pieniądze, że wchodzimy w produkcję. W tej pułapce nas utrzymują, bo ten moment między ich decyzją a tym, że otrzymałem tą odmowę, to jest 20 dni. Znaczy 20 dni dla mojej produkcji to jest... Podejrzewałem, żebym nie wydał wtedy jakieś 300-250. Czyli jest sytuacja taka, że ja nagle robię po prostu w miejscu, mam wszystko, mam kupione kostiumy, aktorzy tam, bardzo wielu aktorów, młodych, starych, różnych, znanych, nieznanych, debiutantów, bardzo przejętych są. Jesteśmy po próbach, jesteśmy po treningach jazdy konnej, jesteśmy po próbach kaskaderskich, jesteśmy po wszystkim. Po prostu jesteśmy gotowi do zdjęć. I w tym, a muszę tak robić, ponieważ inaczej nie zdążę w tym roku tych pieniędzy wydać. Ale tych pieniędzy nie otrzymuję. I Nie wiem, czy to jest tylko cynizm, taka bezduszność tych urzędników, czy to jakaś gra, w którą mnie wprowadzono. A teraz dlaczego mnie wprowadzono w tą grę? Dlatego, bo nie można obrażać pana ministra Glińskiego jakimiś posądzeniami o złą wolę. A stanowczo twierdzę, że utrzymywanie polskiej kinematografii pani Niederhauser jest złą wolą po prostu.
Wczoraj podczas konferencji w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich miała miejsce właśnie tam konferencja na temat tego, co się wydarzyło. Tak. Jedną z osób, która wyraźnie pisze, że popiera pana starania i że ten film jest potrzebny, jest pan profesor Andrzej Nowak, historyk z Krakowa. Pan profesor Jan Żaryn także pisze pozytywnie o tym filmie. Gdzie pan widzi właśnie, tak jak pan powiedział, że może nawet nie posądza pan o złą wolę, ale pan premier Morawiecki nie ma siły sprawczej, wychodzi na to, że urzędnicy mogą więcej. Czy pan Niederhaus może więcej?
Finałowo pan Niederhaus, a tak po kolei to więcej może pan Gliński. Pan Gliński ma lepsze przełożenie na urzędników KPRM niż pan premier. Pan premier lepsze, tak na przykład miałem w ręku taką notatkę pana premiera mailową. Czy możemy coś w tej sprawie zrobić? Pyta grzecznie pan premier panią Wójcik. Dyrektor Wójcik.
I co pani Wójcik
nie.
za to?
Że nie. To jest cudowne jest to, że w tej odpowiedzi do nas to oni piszą, że w ogóle ten tryb od początku był niemożliwy. No to dlaczego się na ten tryb nie skierowali? Mam to na piśmie. Tak, na ten tryb się zgadzamy. To wygląda jakby pani Wójcik z panem Dworczykiem na polecenie pana Glińskiego po prostu mnie oszukali. I ponieważ ja wiem, że Polska ma swoją swoistą konstrukcję społeczną, polityczną, pamiętając czy korzystając jakoś z naszej wieloletniej znajomości jednak z panem Jarosławem Kaczyńskim, próbowałem się z nim spotkać. Rozumiem, że jest jedyny człowiek, który może tą butelkę odkorkować, bo to jest jakieś szaleństwo. Znaczy pycha po prostu i upór pana ministra Glińskiego, złapanego jakby na offside'zie. W sensie, że go złapałem na tym Niederhausie. No pewnie, że go sprawdziłem szybko, bo nie jestem wcale zdziwiony, że on jest ten typ Włodzimierz. A kim miał być, no? Z kim miał być w ogóle? Tylko szkoda, że jest w tych czasach. W tam czasach to okej, okay, niech sobie to było fajnie. To po co jest w tych czasach, to właśnie to jest to, moim zdaniem, lenistwo po prostu i bardzo duża wygoda ministerstwa i ludzi dobrej zmiany, bo to oni tam, bo tamci mają te lody robić, a my tylko będziemy oglądali piękne filmy w produkcji pana TW Włodzimierza, na przykład Pilecki. Tak się to skończy.
Rozumiem, że pan Niederhaus ma monopol na produkcję w Polsce?
No tak to wychodzi. W tej chwili już tak. Dostał jeszcze dodatkowo, ponieważ zespoły rozwiązano filmowe, powstał jeden zespół. On jest jego dyrektorem.
Pan ma apel jaki do władz?
O ukranie urzędników KPRM, o zwrot kosztów i moich zobowiązań, o usunięcie pana Niederhausa, najlepiej pana Glińskiego. Ale nie skończyłem panem Kaczyńskim, bo zacząłem.
Tak, że on może tę butelkę odkorkować.
Tak myślałem, niestety nie znalazł czasu pan prezes na spotkanie ze mną. A miał szansę chyba się przyzwoicie po prostu. I to myślę byłoby w porządku, bo w takich...
Może jeszcze się zachowa przyzwoicie.
No ja mam taką nadzieję, ale przyznam, że się... że jest zawiedziony co do przyzwoitości pana Jarosława.
Drodzy państwo, my oczywiście na ile będziemy mogli to o tę historię zapytamy i pana Michała Dworczyka i rozumiem pana Lewandowskiego, a pan Adamski w tym wszystkim jak się odnalazł?
Pan Adamski, strasznie jest mu przykro. Chyba było to już, myślę, że na to już jakoś przeholował. No nie mógł mu pomóc kompletnie. Nagle zobaczył bezbronność pana premiera, czy jakąś taką obojętność pana premiera, który do tej pory był aktywny i rzeczywiście wspierał ten projekt. Nagle pan premier znika, Artur Adamski, jego przyjaciel jest załamany, pan Dworczyk jest arogancki, pan Gliński jest nadęty, a pan Kaczyński nie zabiera głosu. Rozumiem, że to nie zabieranie głosu jest decyzją. Proszę bardzo, pan Gliński ma rację. Czy jak pan Gliński ma rację, to Niederhaus ma rację. Czyli obecność Niederhausa w kulturze polskiej jest niezbędna.
Milczenie oznacza zgodę.
Tak.
Mam nadzieję, że jednak wszystko się dobrze zakończy i że będziemy mogli o tym filmie rozmawiać już w innej rzeczywistości.
Bardzo musiał.
Bardzo dziękuję. Pan Jerzy Zalewski, reżyser film fabularny Historia Roja, to jest też pana dzieło. Oszołom, o Michale Falcmanie, obywatel i poeta. to niektóre z pana.
Obywatel poeta bez i, ale potem
bez to... Bez i, tak. A to tylko niektóre z pana dzieł. Bardzo dziękuję za wizytę.
Bardzo.
Godzina 16:25, a my posłuchajmy, drodzy państwo, Natalii Niemen. Natalia Niemen w nowej aranżacji Prząśniczka. Mamy połączenie teraz z panem Andrzejem Waligurą, działaczem polonijnym w Austrii. Dzień dobry, słyszymy się?
Kłaniam się, dzień dobry, słyszymy się, słyszymy.
No i od kilku dni słyszymy o zamieszaniu związanym z pomnikiem Jana III Sobieskiego, który no, według komitetu i według samego autora, profesora Czesława Dźwigaja, powinien stanąć w Wiedniu, ale tak się nie stało, bo stoi w Krakowie. Dlaczego władze Wiednia nie zdecydowały się na to, żeby tam stał pomnik naszego wielkiego wodza?
Szanowna pani redaktor, szanowni słuchacze, problem jest chyba nie po stronie wiedeńskiej. Tak mnie się wydaje, chociaż nie ukrywam, że ja myślałem, że ta sprawa już jest dawno załatwiona. Ponieważ ciągnie się ten temat pomnika króla Jana III Sobieskiego od roku bodajże 2012, z tego co ja pamiętam. Więc problem jest chyba gdzie indziej. Chodzi mniej więcej o to, że w roku 2012 już w Wiedniu została wmurowany kamień węgielny razem z taką płytą potężną, na której miał ten pomnik stanąć. I ten pomnik, no, okazało się, że jest już projekt gotowy. Ten projekt był gotowy, gdyż został podobno w Krakowie w ramach szybkiej akcji przez profesora Czesława Dźwigaja, znanego w świecie, a co najmniej w świecie krakowskim, artysty rzeźbiarza, został już zaprojektowany i zaakceptowany przez Urząd Miasta Krakowa, który chciał być fundatorem tego pomnika właśnie króla Jana III Sobieskiego w Wiedniu. No, było to lekkie zaskoczenie dla niektórych osób, gdyż w Wiedniu już troszeczkę wcześniej na tą okoliczność pojawiły się, z tego co jest mi wiadomym, 3 komitety. Te komitety zaczęły nawet zbierać jakieś fundusze. Ja sam widziałem taką puszkę w jednym z kiosków na ulicy Renwek, że można było wrzucić tam parę groszy do środka, parę groszy. No, każdy wrzucał papierkowy pieniądze.
Ale udało się, że ten pomnik powstał. Ale dlaczego stoi teraz w Krakowie? To jest zadziwiające.
Ale to, co ja zobaczyłem, bo jak mówię, ja przyjechałem do Krakowa, patrzę się, że jest taka historia, że... No bo chciałem zobaczyć, czy to jest ten pomnik. W ogóle chciałem zobaczyć, czy chodzi o to, nie chciałem już wierzyć. Okazuje się, że ten pomnik znacznie odbiega od wersji, którą ja widziałem 5 lat temu na takim blogu miasta Krakowa, gdzie nawet przy pomocy chyba nawet Radia Kraków i nie wiem czy nie telewizji, nawet była pokazana konferencja prasowa, na którym był projekt tego pomnika, był sam pan Dźwigaj, był prezydent Majchrowski, byli przedstawiciele miasta z Wiednia. To nie był ten pomnik. Tamten to była zupełnie inna bryła, znaczy bardzo podobna bryła, ale inna bryła i w innej kolorystyce i w ogóle inny pomnik.
I uznaje pan, że to jest jeden z powodów, dla którego ten pomnik nie znalazł się w Wiedniu, nie znalazł akceptacji władz Wiednia?
To też już słyszałem teraz i doczytałem w pewnych takich austriackich gazetach, periodykach, są to kwartalniki takie z dzielnicy na przykład 19, że to, co zaakceptował kiedyś pan prezydent Wiednia, ówczesny prezydent Wiednia, pan Heupel, to co ustalił, to w tym przypadku nie będzie już aktualne, gdyż pana Heupla nie ma. W większości dokumentów też nie ma, a strona polska nie potrafi przedstawić rzetelnego opisu i no nie ma dokumentów jakby do tego, co mają postawić. O, po prostu nie jest to to dzieło, które miało wcześniej stanąć. Więc nie wiem, czy pani rozumie konsternację po wszystkich stronach. Ja jedną rzecz chciałbym tylko przypomnieć.
To już kończąc, bo musimy kończąc. Zaraz tak się łączyć z Sejmem.
Jedną rzecz chciałbym przypomnieć, że był tutaj taki komitet, który się temu od strony pana prezydenta Majchrowskiego tym zainteresował, z panem Piotrem Zapartem, bo to nazwisko bardzo mi utkwiło w pamięci. I pan Zapart po prostu na wszystkie możliwe okoliczne tam okoliczności na uroczystości potrafił się spóźnić jak nie 2-3 godziny, to co najmniej pół godziny chociażby do samej Bazyliki Świętego Szczepana, gdzie ja również na niego oczekiwałem. Więc było to skandaliczne, jak w tak malutkich, drobnych historiach pan Zapart, nie wiem, no prawa ręka może prezydenta Majchrowskiego, no nie nadążał albo nie radził sobie z tematem kompletnie. Więc ja uważam, że dzisiaj pan Zapart tutaj nam chyba w Polsce zafundował ten pomnik, skoro Wiedeńczycy go nie chcą. Wiedeńczycy, bo Polacy może go chcą tam w Wiedniu, ale Wiedeńczycy go nie chcą. Jest tyle dziwnych niedomówień, znaków zapytania, że to się nadaje do dłuższej audycji, ale naprawdę audycji chyba z paroma znawcami tematu, a przede wszystkim samymi osobami, które się tym zajmowały. Ja znam co najmniej 3 komitety, które się tym zajęły, które zbierały na to pieniądze, a tych pieniędzy nawet ze strony austriackiej nie wiadomo gdzie są. Już nie mówiąc o pieniądzach tutaj, bo w Krakowie pan profesor Żwigaj twierdzi, że nie dostał pieniędzy. Twierdził, może już dostał, ale przedtem nie było i nie chciał go wydać 2 lata temu. Pomnik miał stanąć na 333. rocznicę. Teraz się nagle mówi o 336, bo to w tym roku chyba 336 też nie stanął. Więc naprawdę to jest jakieś fiksum dyrdum. To nie jest normalna historia.
Wiele znaków zapytania w tej historii. My będziemy się tej sprawie przyglądać, bo jak pan mówi, no nie da się znaleźć jednego prostego rozwiązania i łatwej odpowiedzi.
Pomnik,
dlaczego jest tak, a nie inaczej?
Pomnik stoi pod kurią. Pomnik stoi, szanowna pani redaktor, pomnik stanął 16 listopada w dziwną datę, gdzie są zaduszki. Zawsze w Krakowie od ponad 5 lat są zaduszki. One tego samego dnia, jakby jakoś prowokacyjna historia, stawiają.
A kto tam postawił ten pomnik?
No przyjechała Platforma właśnie, nie wiem, no prawdopodobnie Bractwo Kurkowe z panem Zapartem, z panem tym Gniewomirem Kuczyńskim, bo oni mają takie pomysły. To są ludzie naprawdę niezrównoważeni. Tak mnie się wydaje. No nie ma innego tłumaczenia na to. Skąd 16 się miały pojawić pod kurią, żeby odciągnąć ludzi z Bazyliki naszej Mariackiej, gdzie msza miała być o godzinie 14:30. Wszyscy oficjele byli na marszu, na przemarszu zaduszkach za żołnierzy wyklętych niezłomnych. A tutaj nagle o tej samej godzinie się pojawia.
Ach, ten Sobieski ma ciężki żywot.
Sobieski doskonale sobie radzi. Ale
no, mam nadzieję, że ten pomnik będzie, mam nadzieję, że ten pomnik stanie na stałe. Nie będzie aż tylu kontrowersji. Bardzo dziękuję. Andrzej Waligura, działacz poloniny z Austrii, był gościem Popołudnia Wnet. A my za kilka chwil, drodzy państwo, łączymy się z ulicą Wiejską, gdzie jest Łukasz Jankowski. Halo, halo, czy się słyszymy? Łukasz Jankowski przy
ulicy
Wiejskiej.
Słyszymy się jak zwykle głośno i wyraźnie. Łukasz Jankowski, witam państwa bardzo serdecznie z polskiego parlamentu. Dzisiaj dzień przerwy w pierwszym posiedzeniu Sejmu. Posłowie nie uczestniczą w pracach na sali plenarnej, ale komisje sejmowe już wystartowały w naszym parlamentarnym studiu. Przewodniczący jednej z najważniejszych sejmowych komisji, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, pan Marek Ast. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Prawo i Sprawiedliwość, żeby wszystko było jasne. Za 20 minut pierwsze ważne posiedzenie komisji, czyli przesłuchanie kandydatów kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dwie osoby, pani profesor Pawłowicz, pan poseł Piotrowicz.
Tak, dzisiaj Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka będzie opiniowała kandydatury do Trybunału Konstytucyjnego pani profesor Krystyny Pawłowicz, pana posła Stanisława Piotrowicza. No ja liczę na taką rzeczową dyskusję i debatę w trakcie posiedzenia komisji. Takie były oczywiście deklaracje na pierwszym posiedzeniu Sejmu. Zobaczymy, jak to się sprawdzi w praktyce. Pierwsze w zasadzie merytoryczne posiedzenie komisji, bo to, które się odbyło wyłącznie dotyczyło wyboru prezydium, więc też będziemy mieli dzisiaj okazję zapoznać się z członkami komisji. Wielu nowych posłów wchodzi w tej chwili w skład Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. No ja osobiście chciałbym, żeby rzeczywiście to było forum ścierania się poglądów, dyskusji, a nie takiej wojenki na inwektywy, obstrukcji parlamentarnej, bo to do niczego nie prowadzi.
Chociaż już na początku są kłopoty, miało być troje kandydatów, najpierw dwie panie, jeden pan, potem dwóch panów, jedna pani, pan profesor Jastrzębski jednak nie będzie kandydatem. Co się dzieje, panie pośle?
To znaczy, kandydatura pana profesora została wycofana. Oczywiście, no chcę to podkreślić, nie z uwagi na osobę kandydata, bo to znakomita kandydatura, świetny fachowiec. Natomiast trudno mi jest mówić o przyczynach, bo ich po prostu nie znam.
Ale to polityka? Co wchodzi? Skoro nie merytoryka, to jak rozumiem rozkładanki polityczne.
Być może gdzieś tam właśnie z tyłu polityka pewne rzeczy. Czy być może trzeba jeszcze douzgadniać i stąd taka decyzja, ale tak jak powiedziałem, decyzję podejmuje kierownictwo klubu, więc jest to bardziej pytanie oczywiście do szefa klubu, do rzecznika.
Wcześniej pani profesor Chojna-Duch przestała być państwa kandydatem, była jeszcze w 8 kadencji Sejmu, w 9 kadencji Sejmu, już kandydatem nie jest. To jest poważne traktowanie ludzi z waszej strony? Komuś proponujecie, zbieracie podpisy, zgłaszacie go, on ryzykuje w środowisku, bo takie są teraz realia, a potem go porzucacie.
No, tak to mogłoby na zewnątrz wyglądać, ale wydaje mi się, że jesteśmy no, na takim froncie, gdzie rzeczywiście z jednej strony pod ciągłym obstrzałem opozycji, mam nadzieję, że już nie totalnej, z drugiej strony też jako Zjednoczona Prawica jesteśmy jednak koalicją partii. Tutaj muszą być wewnętrzne uzgodnienia. Być może...
Ten element, pani profesor Chojna-Duch, pana profesora Jastrzębskiego, to jest właśnie te uzgadnianie międzykoalicyjne?
Trudno powiedzieć. Tak jak powiedziałem, ja nie znam przyczyn, czy tutaj były jakieś właśnie zastrzeżenia tego rodzaju. Ja osobiście i jedną, i drugą kandydaturę popierałem. Wydaje mi się, że zarówno w przypadku pani profesor, jak i pana profesora absolutnie dwie osoby, które znakomicie by się w Trybunale Konstytucyjnym sprawdziły. Natomiast musiały zaistnieć tutaj jakieś inne okoliczności, a myślę, że niebawem je poznamy. Na dzisiaj Komisja Sprawiedliwości opiniuje dwie kandydatury.
Te dwie kandydatury nie budziły wątpliwości ani profesor Chojna-Duch, ani potem na jej miejsce pana profesora Jastrzębskiego. To były kandydatury merytoryczne, nie polityczne, takie najbardziej oczywiste by się wydawało do przyjęcia przez wszystkich.
No, ma pan redaktor rację. No, ale dzisiaj opiniujemy kandydatury, które no, przede wszystkim są bardzo mocno atakowane przez opozycję, czyli kandydaturę Stanisława Piotrowicza, kandydaturę pani profesor Krystyny Pawłowicz, ale nie też tylko... znakomite kandydatury pod kątem właśnie fachowości i merytorycznej przygotowania do stanowiska sędziego Trybunału
Konstytucyjnego. Ale też byłych polityków, to panu nie przeszkadza?
Ale jak pan redaktor słusznie zauważył, byłych, a byli politycy na przestrzeni funkcjonowania już przez kilkadziesiątek lat Trybunału Konstytucyjnego w tym składzie się znajdowali. Natomiast głównym jednak polem działania chociażby pani profesor Krystyny Pawłowicz jest uczelnia i pole naukowe.
dwóch kandydatów będzie dzisiaj, jak rozumiem, przesłuchiwanych przez komisję, przepytywanych, wysłuchiwanych przez posłów w Komisji Sprawiedliwości, a potem głosowanych, i nie ma takiej możliwości, żeby komisja nagle się zebrała jutro rano i jeszcze trzeciego tego grona przesłuchała, żeby potem wieczorem jutro Sejm mógł przegłosować.
Nie ma takiej możliwości, dlatego że procedura jest tutaj bardzo sztywna. Dzisiaj najpóźniej musi być opinia w sprawie kandydatów ze strony Komisji Sprawiedliwości. No i jutro Sejm, także gdyby tego rodzaju nowa kandydatura się w dniu jutrzejszym pojawiła, to ona może być rozpatrzona dopiero na kolejnym posiedzeniu Sejmu.
Zadawać pytania kandydatom będą posłowie, którzy jeszcze kilka tygodni temu bardzo ostro się z kandydatami ścierali w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Pani profesor Pawłowicz ma wątpliwości, że na przykład pani poseł Gasiuk-Pichowicz teraz z Koalicji Obywatelskiej, wcześniej z Nowoczesnej, powinna jej pytania zadawać, bo panie były w dość ostrym konflikcie politycznym na łamach komisji.
Jeżeli będą to merytoryczne pytania, a nie ataki ad personam, oczywiście tak, i tutaj nie ma jakichkolwiek przeszkód. Rzecz oczywiście polega na tym, aby to nie były tyrady, tylko faktycznie merytoryczne wysłuchanie kandydatów pod kątem ich przydatności do Trybunału Konstytucyjnego. Jestem przekonany, że kandydaci są też przygotowani do udzielenia odpowiedzi na pytania, które w trakcie posiedzenia padną, a moją rolą jest po prostu czuwać nad sprawnym przebiegiem obrad komisji.
To jeszcze na koniec pojawiają się głosy nieoficjalne, ale czasem też oficjalne, że kandydatura pana byłego przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości, pana posła Piotrowicza, budzi wątpliwości. Ta jego przeszłość w czasach PRL nie jest do końca jasna. Niektórzy posłowie PiS-u mówią, że nie zagłosują z tą kandydaturą. Wyobraża pan sobie, że padnie w Sejmie?
Nie wyobrażam sobie tego rodzaju sytuacji. Kwestie z przeszłości Stanisława Piotrowicza były wielokrotnie wyjaśniane. Jesteśmy klubem i obowiązkiem każdego posła jest oczywiście popieranie kandydatur zgłaszanych przez Klub Prawa i Sprawiedliwości, więc myślę, że Stanisław Piotrowicz może liczyć na poparcie wszystkich posłów Zjednoczonej Prawicy.
W studiu parlamentarnym Popołudnia Wnet pan Marek Ast, poseł Prawa i Sprawiedliwości z województwa lubulskiego, a od dwóch dni przewodniczący Sejmowej Komisji...
Lubuskiego,
a od dwóch Zielona Góra, od dwóch dni przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, komisji, która budziła duże wątpliwości, dużo sporów na jej łamach, jak pan będzie nią kierował, bo były przewodniczący pan Stanisław Piotrowicz miał dużo sporów.
No tak, ale to nie za przyczyną przewodniczącego, który rzeczywiście miał trudne zadanie, a jednak sprawnie prowadził posiedzenia komisji, a za sprawą posłów totalnej opozycji, która często stosowała chwyty obstrukcyjne i prowokacje w trakcie tych obrad. Ja będę starał się zapewnić, po pierwsze, rzeczywiście sprawny przebieg prac komisji, a z drugiej strony będę chciał, aby wszyscy członkowie komisji czuli się w niej dobrze, żeby po prostu mogli pracować, żeby z tej pracy też odczuwali satysfakcję, żeby komisja była forum, na którym ścierają się rzeczywiście poglądy, na którym jest nieskrępowana dyskusja, ale dyskusja merytoryczna, a nie ataki ad personam.
To jeszcze na koniec kwestia Krajowej Rady Sądownictwa. Mamy kandydatów zgłoszonych. To też trochę wasza kompetencja, żeby, jak rozumiem, sprawdzić kandydatów do KRS-u.
No, ale nie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Praktyka parlamentarna jest taka, że członkowie kandydaci do Krajowej Rady Sądownictwa są przedstawiani na sali plenarnej i Sejm podejmuje decyzję w drodze głosowania.
Sejm wybiera ilu członków KRS-u?
Czterech członków Krajowej Rady Sądownictwa.
Dwóch z opozycji, dwóch z koalicji, jak to będzie?
Nie wiem, nie znam uzgodnień z opozycją. Tutaj oczywiście to kompetencja kierownictwa klubu. Prawo i Sprawiedliwość na tym etapie zgłasza czterech kandydatów.
W poprzedniej kadencji było dwóch z PiS-u, dwóch z opozycji, jeden z Kukiz15, drugi z Platformy.
No tak, a w tej chwili, tak jak powiedziałem, ze strony Prawa i Sprawiedliwości jest zgłoszonych czterech kandydatów, ze strony opozycyjnej zdaje się dwie panie.
Pani profesor Senyszyn i pani Gasiuk-Pichowicz.
Dokładnie tak. Sejm zdecyduje, kto zostanie wybrany.
No ale Sejm to państwo. Większość w Sejmie to Prawo i Sprawiedliwość, a dokładnie rzecz biorąc Zjednoczona Prawica.
No dlatego też mówię...
Ale to będzie fair, jak zabierzecie całą pulę? Czy to będzie uczciwe, panie przewodniczący?
panie redaktorze, zobaczymy, czas pokaże. Ja jedynie dzisiaj mogę odpowiedzieć na pytanie, ilu kandydatów Klub Prawa i Sprawiedliwości zgłosił. Natomiast nie znam uzgodnień, czyli też nie wiem, jak będzie wyglądał ostateczny wynik głosowania.
Ale z drugiej strony obecność posłów opozycji w KRS-ie tylko by ją upodmiotowiła i uprawomocniła. Wiemy, że są wątpliwości, mamy wyrok TSUE, który oddaje trochę los sędziów wybranych przez obecną KRS w ręce Sądu Najwyższego. Obecność posłów opozycji, senatorów opozycji tylko by umocniła KRS, a nie ją osłabiła.
Tak się wydaje, dlatego ja też nic w tej naszej dzisiejszej rozmowie nie chcę przesądzać.
Czy to nie jest pewne, ilu wy wybierzecie, ilu waszych będzie kandydatów przegłosowanych przez...
Nie jest, bo to jest wszystko w rękach Wysokiej Izby.
Czekamy na głosowanie, to już w dniu jutrzejszym. Jeszcze sędziowie Trybunału Stanu, ale tutaj nie ma wątpliwości, chociaż są pewne, bo z opozycji mają tam trafić pan mecenas profesor Chmaj.
Jeżeli chodzi o rolę Trybunału Stanu, bardzo duża, ale też wiemy, że tutaj potrzebne są osoby o raz, że nieposzlakowej oczywiście opinii, o dużej wiedzy prawniczej i bardzo dobrze będzie, jeżeli będą to osoby też z opozycji.
Pan profesor Chmaj, pan mecenas Dibuła mają taką nieposzlakowaną opinię. Wiemy, że pan mecenas Dibuła miał pewne sprawy, jeśli chodzi o etykę zawodową.
No, dlatego
bez wyroków i dlatego nie było tam...
Dlatego ja to podkreślam, że tego rodzaju opinii wymaga się od kandydatów, a też ze strony oczywiście Sejmu będzie ocena, czy ta opinia jest wystarczająca do tego, aby w Trybunale Stanu zasiadać.
Pan mecenas Dibuła chce zaneblować wyrokami sądowymi, chociażby usta Jankowi Śpiewakowi, który walczy z mafią reprywatyzacyjną, którą z kolei reprezentuje, czy lubi reprezentować pan mecenas Dibuła.
No i panie redaktorze, stąd też oczywiście pytanie do opozycji, czy te kandydatury nie budzą wątpliwości, czy nie są kontrowersyjne.
A pana posła budzą?
W moim przekonaniu jest tak, że jeżeli między klubami dojdzie do określonych uzgodnień, no to wówczas mimo pewnych wątpliwości pewnie będziemy zdecydowani na to, aby te osoby wybierać.
Natomiast dyscyplina ponad wszystko.
Z mojej strony jest pełna zgoda, z panem redaktorem też się zgodzę, że tego rodzaju działania ze strony kandydatów zgłoszonych przez opozycję mogą wątpliwości budzić.
Powiedział Marek Kast, poseł Prawa i Sprawiedliwości z województwa lubuskiego, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która dokładnie za 8 minut rozpocznie posiedzenie, żeby wysłuchać i zadać pytania dwóm kandydatom na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, pani profesor Krystynie Pawłowicz i panu posłowi Stanisławowi Piotrowiczowi. To już za 8 minut, a my oddajemy głos. Dziękuję, panie
posłowie. Dziękuję bardzo, miło.
A wieczorem. Ja oddaję głos do studia. Tam już na państwa czeka Magdalena Uchaniuk.
Bardzo dziękujemy, Łukasz, za rozmowę prosto z Sejmu, bo jak wiemy, w Sejmie dużo się dzieje. Wczoraj expose pana premiera Mateusza Morawieckiego, dzisiaj posiedzenia komisji i będziemy znali dwóch członków do Trybunału Konstytucyjnego, znaczy znamy ich nazwiska, ale debata pewnie na temat tych dwóch kandydatur, mowa tutaj o pani profesor Krystynie Pawłowicz i panu posłowi Piotrowiczowi, będzie gorąca. A my za kilka chwil już będziemy łączyć się z Brukselą, ale zanim Bruksela i zanim sprawy międzynarodowe, to posłuchajmy, drodzy państwo, polskiej artystki Julia Marcel, urodzona w Olsztynie. Muzyka nie tak bardzo polska, bo śpiewa i po polsku, i po angielsku. To, ale jeszcze zanim posłuchamy Julii Marcel, to trochę reklam, a utwór będzie miał tytuł Echo.